co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
13 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Wychłodzenie, przewianie, ale też kontakt z innym chorym to najprostsza droga do choroby. Do tego niska odporność i osłabienie. Wirus grypy rozprzestrzenia się błyskawicznie. Nieleczony może prowadzić do śmierci. Zdaniem lekarzy grypa to poważny problem zdrowotny, bagatelizowany przez wielu pacjentów. W studiu Radia Zachód pojawili się nasi eksperci. Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Powiatowy inspektor sanitarny w Zielonej Górze Dorota Baranowska. Pani dyrektor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Sezon grypowy możemy powiedzieć, że w pełni z danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny wynika, że do tej pory odnotowano 2 665 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, a hospitalizacji wymagało prawie 10 tysięcy chorych. To o 10% więcej niż w analogicznym sezonie roku ubiegłego. Najczęstszą przyczyną skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego, ale byli również pacjenci z dolegliwościami układu krążenia. Jak ta sytuacja wygląda w powiecie i w województwie lubuskim? Rzeczywiście, z państwa obserwacji, tych zachorowań na grypę jest w tym okresie więcej?
Skupmy się wobec tego tak. Województwo lubuskie oraz tu jesteśmy w Zielonej Górze, wobec tego zajmiemy się powiatem ziemskim i grodzkim, czyli miastem Zielona Góra i powiatem. Ja bardzo dokładnie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, prześledziłam dane statystyczne i są one zupełnie porównywalne do ubiegłego 2018 roku. Należy sobie zdać sprawę również z tego, że sezon grypowy tak naprawdę największe nasilenie i apogeum przechodzi w lutym, w miesiącu lutym. Rzeczywiście ta zgłaszalność jest największa w tym momencie. Ale jeżeli mówimy o mieście i powiecie, to jest to adekwatne do roku ubiegłego. I tak w powiecie zachorowań zgłoszono około 450, natomiast w mieście 500 zachorowań na grypę. Jeżeli chodzi o całe województwo lubuskie, to mówimy o 10 tysiącach. Jest to również mniej więcej porównywalna liczba zachorowań jak w ubiegłym roku. Oczywiście nie chciałabym się też skupiać tutaj na innych powiatach województwa lubuskiego, ponieważ też różna jest sprawozdawczość w poszczególnych powiatach.
Opieramy te badania się na... są po prostu niemiarodajne bardzo często.
To znaczy statystyki są może nie zawsze miarodajne z tego względu, że sprawozdawczość, która spływa, nie zawsze jest terminowa, czasem z opóźnieniem. Więc to, co ja posiadam teraz, to jest wyciągnięte dane statystyczne na dokładnie 15 lutego. Bo takie dane są mi dostępne. Oczywiście też te dane są... GIS nie będzie posiadał innych danych, ponieważ dane do GIS-u płyną ze stacji wojewódzkich, a do stacji wojewódzkich z powiatowych. Ale mamy nadzieję, że ta sytuacja grypowa pod względem epidemiologicznym i statystycznym u nas w Zielonej Górze i powiecie jest w miarę stabilna. Nie zanotowaliśmy zgonów w naszym powiecie i w Zielonej Górze. Tak jak podaje Narodowy Instytut i Główny Inspektor Sanitarny w roku 2019, właściwie w sezonie tym grypowym 18-19, w całym kraju zanotowano 25 zgonów z powodu grypy i powikłań pogrypowych.
Wspomniała pani, że największe nasilenie zachorowań występuje właśnie w lutym.
Miesiącu lutym.
Z czego to wynika?
No tak się wygląda na to, że wszystko się na to składa. Również to, że mało stabilna jest pogoda i labilna temperaturowo pogoda.
Czego mamy najlepszy przykład teraz?
No, oczywiście, że tak. W ubiegłym roku przypomnę, że wzrost temperatur nastąpił w lutym, pod koniec lutego spadły poniżej nawet 15 stopni. I to wszystko sprzyja zachorowaniom na grypę, również rozprzestrzenianiu się wirusa grypy. Należy również do tego dołączyć zachowania ludzkie i ludzi, którzy nie zawsze może wiedzą albo zdają sobie sprawę, jak się należy zachować w dużych zgromadzeniach ludzkich. No i no to są takie najważniejsze. No, pamiętajmy, kichanie, wirus przenosi się drogą kropelkową, a zatem nie zawsze wszyscy też pamiętają, że jak należy się chronić. Natomiast druga rzecz, no jest to, zbliża się przedwiośnie, nasze organizmy są też osłabione, a zatem większa jest podatność na zachorowanie, czy jak to popularnie mówią, złapanie wirusa.
Panie doktorze, jak to jest u pana, z pana perspektywy?
Dokładnie te dane, które pani dyrektor przed chwilą przytoczyła, ja czuję, my lekarze rodzinni czujemy w swoich gabinetach, jesteśmy oblężeni, przeżywamy rzeczywiście oblężenie i tak rzeczywiście ja też to zauważam od stycznia do marca jest szczyt zachorowań i zdajemy sobie sprawę też z tego, że to jest tylko czubek góry lodowej, że tak naprawdę większość pacjentów z lżejszą postacią grypy czy z infekcjami grypopodobnymi nie trafia do nas. Sami się leczą, próbują przechodzić to w jakiś sposób. Także rzeczywiście też to obserwujemy u siebie w gabinetach, że ten luty jest taki no, najgorszy pod względem ilości zachorowań.
A no właśnie, co zrobić, żeby wyleczyć grypę? Co zrobić, żeby szybko wrócić się do zdrowia? O to pytała Lubuszan Zofia Popielecka.
Herbata z miodem albo na przykład woda z cytryną.
Bardziej dbamy o to wzmocnienie odporności, czy częściej już się leczymy, jak zachorujemy?
Po prostu zapobiegać. Później jak już jest grypa, to wiadomo, jakieś leki, tabletki, ale tak to polecam właśnie wodę z cytryną albo jakąś herbatę z miodem, albo po prostu jakieś tabletki brać.
Ja robię zawsze syrop z cebuli. To jest sprawdzony przepis, także za każdym razem
czyli
pomaga.
Generalnie takie naturalne sposoby.
Tak jest. Z miodem i z cytryną herbatkę, a najlepsze jest jeszcze herbata z syropem z dzikiego bzuru.
A jak pani myśli, czy my częściej się leczymy, czy jednak zapobiegamy tym chorobom?
Chyba raczej leczymy się.
Mają państwo może jakieś takie swoje...
Tak, czosnek i cebulka.
Czyli tak naturalnie.
Naturalnie, okay. Najlepsze.
Czosnek jem i wodę z miodem rano.
I faktycznie wzmacnia to naszą odporność?
Tak, na pewno zapobiegamy, bo tak się staram właśnie dużo być na świeżym powietrzu i tak się uodporniać, nie?
Czyli to, że wychodzimy na jakieś spacery też ma znaczenie?
Tak, na pewno, na pewno. I dla kondycji, no i dla samopoczucia, nie?
Biorę codziennie imbir. Krioterapia, czyli morsowanie się i codziennie rano biorę. Znaczy się piję kawę z imbirem. Nie?
A morsowanie to chyba bardziej tak dla odważnych, prawda?
To znaczy się może nie tyle co na odważnych, bo to jest też jakiś pewien sposób zahartowania się, nie?
Mam taką miksturkę. Jest to czosnek, cytryna, miód i pół szklanki wody. I to wszystko się w tym miesza. Dobrze, żeby przestało i później żywy antybiotyk, że tak powiem, się spożywa.
To jest częściej tak, że jednak leczymy tę grypę, czy zapobiegamy?
Raczej zapobiegamy. Takimi domowymi sposobami raczej się zapobiega.
Czyli trzeba się po prostu pilnować tak na co dzień, żeby nie zachorować?
Myślę, że tak.
Zapobiegamy czy leczymy? Jak to wygląda z doświadczenia?
Ja oczywiście z wielką chęcią wysłuchałem tych wszystkich państwa opinii. Ja również zalecam, jeżeli dojdzie już do infekcji wirusowej, to zalecam te wszystkie domowe sposoby, ale chciałbym jedną rzecz bardzo ważną państwu powiedzieć. Higiena, higieniczny tryb życia, więc to wszystko, o czym tu słyszeliśmy w sądzie ulicznej. To wszystko jest bardzo ważne. To wszystko podnosi naszą odporność. Ale pamiętajmy jedno, że tak naprawdę jedynym dedykowanym i uznanym naukowo specyfikiem chroniącym przed wirusem grypy jest szczepienie. Te wszystkie niefarmakologiczne metody są bardzo ważne, ale szczepmy się. Pamiętajmy, że łykanie reklamowanych szeroko w telewizji, już nie będę wymieniał nazw handlowych.
Nawet nie możemy.
Kryptoreklama.
Nawet nie będę kryptoreklamy tutaj stosował. Łykanie tych tabletek nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że zapobiega w jakiejkolwiek grypie. To jest nieprawda i ja jako lekarz burzę się, oglądając czasami te reklamy. Te wszystkie witaminy, tabletki nie zapobiegają grypie. Większość z tych środków reklamowanych łagodzi potem przebieg schorzenia, działa przeciwgorączkowo, poprawia nam samopoczucie, nastrój przeciwbólowo i okej, to powinno być stosowane owszem w takich schorzeniach. Ale pamiętajmy, że szczepionka to jest najlepszy, najpewniejszy środek zapobiegania grypie.
Jeżeli tak jest, to dlaczego tak rzadko po to sięgamy? Bo tak jak obserwujemy, no niestety niewielu Polaków decyduje się na szczepienie przed sezonem grypowym.
Ja myślę, że wokół szczepionek narosło wiele mitów. Ludzie szukają informacji u doktora Google, który też potrafi przekazać fałszywe informacje. internet to jest taki wielki śmietnik, tak, gdzie można znaleźć i śmieci, ale można znaleźć też cenne informacje, więc jeżeli ktoś nie wie, gdzie szukać, no to może znaleźć błędne pseudonaukowe teorie, które dyskredytują szczepionki przeciwko grypie i to jest, myślę, ta jedna z przyczyn. Druga z przyczyn jest taka, że jednak dostępność szczepionek w Polsce jest ciągle za mała. Nie ma takiego nawyku, że szczepię się jesienią. Poza tym, no jednak bariera finansowa również, ta szczepionka kosztuje około 40-50 zł, więc nie każdy, myślę, w swoim budżecie może to zaplanować. I to myślę, że to główne przyczyny braku szczepionek. Dlatego...
Jaki odsetek, jaki procent osób szczepi się przeciwko grypie?
Ciągle za mało. Tak z moich statystyk widzę wśród moich pacjentów, jak zbieram, również czytam informacje potem ogólnopolskie, około 5-7% społeczeństwa co roku się szczepi. W niektórych grupach wiekowych to jest troszeczkę więcej. Tutaj chciałem podziękować samorządom. Niektóre samorządy, biorąc odpowiedzialność za zdrowie swoich mieszkańców, finansują szczepienia przeciwko grypie. Ja na przykład mam to szczęście, że mój samorząd w Kożuchowie od wielu lat bezpłatnie zapewnia mieszkańcom mojego miasta szczepienie przeciwko grypie. I mimo tego, że Kożuchowianie w wieku 65+ mają szczepionki bezpłatne przeciwko grypie, no też ta ilość jest według mnie zdecydowanie za mała. Mogło być więcej. Szkoda, że z tego nie korzystają. Mam nadzieję, że również ta audycja wpłynie na to, że ktoś, kto teraz przeżywa katusze, ma gorączkę i bolą go wszystkie stawy, że w przyszłym roku we wrześniu pomyśli i zaszczepi się.
Czyli rozumiem, teraz już na szczepienie jest za późno.
Po pierwsze, szczepionek już chyba nie ma, dlatego że tak, dosyć Polska dostaje małą pulę ze względu na to, że jednak co roku mało się osób szczepi i kraje zachodnie mądrzejsze, pod tym względem bardziej wyedukowane zdrowotnie, mają większą wyszczepialność. Niektóre rządy zresztą zapewniają szczepionki swoim obywatelom na zachodzie bezpłatnie. Ta pula, która była we wrześniu, w październiku, rozeszła się i z tego, co ja wiem, to
jest
już...
Jest kłopot ze szczepionkami już można, przeciwko grypie.
Tak, już teraz.
Ale zaszczepić się, jeżeli mamy szczepionkę, to zawsze można.
Tak,
to
tylko jeśli jesteśmy przy szczepionkach, chciałem jedną tylko jeszcze zwrócić uwagę państwu, że szczepionka to nie jest tableteczka, którą możemy sobie kupić w aptece, nosić ją w kieszeni i przyjść sobie kiedyś gdziekolwiek i przyjść sobie do lekarza albo kogoś poprosić, żeby się zaszczepić. To jest szczepionki mają opracowany specjalny ciąg chłodniczy. To są specjalne produkty, które podlegają specjalnemu traktowaniu. Jeżeli państwo będziecie kiedyś planowali szczepienie przeciwko grypie, to zalecam, żeby najpierw podejść do swojego lekarza rodzinnego albo do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. To są te miejsca, gdzie wiedza lekarzy, pielęgniarek na temat pacjentów jest największa i zapytać się, w jaki sposób ta przychodnia organizuje szczepienia i w kontakcie ścisłym z pielęgniarką czy z lekarzem ustalić procedurę, w jaki sposób zaszczepić się przeciwko grypie.
Pamiętajmy o tym, że wszystkie szczepionki, w tym szczepionki przeciwko grypie, tak jak pan doktor wspomniał, muszą być też przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Są dystrybuowane do aptek. Apteki przechowują w warunkach chłodniczych maksymalnie do 7 stopni. Jest to ta nieprzekraczalna granica. A zatem potem dostarczenie jej do doktora podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o zaszczepienie, tak jak pan doktor, podkreślam to, jak pan doktor wskazywał, musi być uzgodnione, żeby ta szczepionka nie była wystawiona na ekspozycję na przykład słońca, wysokiej temperatury, nie była przechowywana w warunkach, dokładnie, które spowodują, że nie będzie warta użycia.
Mamy telefon od słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, dzień kto dobry. Jest z nami?
Ja w tej sprawie szczepionek, bo tak bardzo duży nacisk się kładzie u nas na szczepienie, ale jeżeli już człowiek zachoruje, to ja sam rzeczywiście się przekonałem, że z antybiotykami to się tak strzela. Jak jedne mi nie pomogły, no to lekarz wypisał mi następne. I teraz wracam do przykładu mojej córki, która była 2 tygodnie temu w Austrii, w Alpach. No i dziewczyna zachorowała, nie szczepiła się i zachorowała. I była zdziwiona, że w tej Austrii wzięli jej najpierw krew do badania, w krótkim czasie przypisano jej antybiotyki, które idealnie trafiły w jej potrzeby. U nas takich badań się nie robi, prób z krwią, a dopiero ewentualnie antybiotyki. Więc coś tu nie gra, bo z jednej strony nacisk na szczepienie się, a już kiedy człowiek zachoruje, no to chyba trafił. Uda się albo się nie uda.
Panie doktorze?
Można by to było u nas zmienić, żeby w podobny sposób najpierw krew i dopiero wtedy idealnie trafić w antybiotyk? Bo to chyba to jest metoda.
Dziękuję za ten telefon. Pan podniósł bardzo jedną ważną kwestię, którą chciałem, żeby też wypłynęła w tej audycji. Chciałem Państwu jasno podkreślić, że grypa to jest ciężka choroba wirusowa i nie leczy się jej antybiotykami. Broń Panie Boże, żeby leczyć grypę antybiotykami. To jest kryminał, bądź sztuce, nie wolno tego robić i przestrzegam również Państwa przed tym, żeby samemu nie brać antybiotyków, tym bardziej, jeżeli się dopiero rozwija schorzenie, nie wiemy, czy nie macie Państwo też informacji, nie macie wiedzy, ale antybiotyk na grypę nie działa, koniec i kropka i się nie stosuje w schorzeniach wirusowych, w tym w grypie.
Zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci mają jakiś antybiotyk, którego nie zużyli wcześniej i korzystają z niego, bo skoro kiedyś pomógł, to teraz też tak może być?
No zdarza się oczywiście takie sytuacje i pacjenci też często naciskają na lekarzy, panie doktorze, no może antybiotyk, bo jestem chory, mam gorączkę, mam przeziębienie.
Szybciej, muszę iść do pracy.
Muszę iść do pracy, tak. No, to w swoich gabinetach oczywiście też obserwujemy. Kiedyś było tak, że teraz jest tak, że ja muszę pacjentów namawiać, żeby odpoczęli, że to jest że odpoczynek, leżenie w łóżku, leki przeciwzapalne, odpowiednie nawodnienie, te wszystkie sposoby, o których tutaj słyszeliśmy również w sądzie, są bardzo ważnym elementem leczenia. Branie leków i chodzenie do szkoły, do pracy, poruszanie się w środowisku, to jest bardzo zła droga i prosta droga ku powikłaniu.
Teraz postawimy taką małą kropkę, krótka przerwa, pora na wiadomości motoryzacyjne. W studiu obok jest już Zbigniew Roszczyk.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko, powiatowy inspektor sanitarny w Zielonej Górze Dorota Baranowska to nasi eksperci, którzy dziś są do Państwa dyspozycji. Do godziny 15 rozmawiamy o grypie, w jaki sposób uchronić się przed grypą i co zrobić, jeżeli rzeczywiście ta niezbyt sympatyczna choroba już nas dopadnie. Przed chwilą dzwonił do nas słuchacz, który mówił, mam grypę, leczę ją antybiotykiem. Ja bym do tego tematu jeszcze chciała nawiązać. Czy jest jakaś możliwość zdiagnozowania tego, czy rzeczywiście dana choroba, która nas dotknęła, jest grypą, czy też nie?
W niektórych krajach używa się takich szybkich testów do diagnostyki, natomiast one nigdy nie są stuprocentowe. Bardzo ważne jest, żebyście Państwo pamiętali, że grypa i schorzenia grypopodobne troszeczkę się różnią. Grypa jest jednak jedną z tych najcięższych i jeśli chodzi o objawy, zaczyna się dosyć gwałtownie. To jest naprawdę gwałtowny, piorunujący przebieg, a więc nagłe, silne bóle głowy, bóle oczu, właściwie bóle całego ciała, gorączka, dreszcze, taki gwałtowny skok temperatury i takie gwałtowne objawy z reguły świadczą, że jednak to jest grypa. Lżejszy przebieg, więc jakieś tam pobolewanie, gardełka, biały, wodnisty katar, bóle mięśniowe z reguły świadczą o schorzeniach paragrypowych, wirusowych. To oczywiście nie jest jedynym wyróżnikiem, natomiast tak dla Państwa na pierwszy rzut, żeby wiedzieć, że jeżeli to choroba rozwija się w ten sposób bardzo gwałtowny, no to należy się udać do lekarza jednak, który zdecydowanie tak.
Część badań wskazuje, że oczywiście zarażamy się drogą kropelkową, ale niestety to otoczenie, w którym przebywamy na przykład 8 godzin dziennie w pracy, może sprawić, że właśnie przez to zachorujemy na grypę. Dotykamy różnych przedmiotów i to może się okazać doskonałym źródłem, które sprawi, że niestety kolejny tydzień spędzimy na przykład w łóżku.
Tak, zdecydowanie grypa jest chorobą wirusową, która się przenosi drogą kropelkową, więc kichnięcie, kaszlnięcie, no jedna osoba w sklepie może zarazić kilkanaście osób. Pamiętajmy o tym, żeby zasłaniać buzię podczas kichania przy kaszlnięciu. Myślę, że dobrym sposobem byłoby kupowanie takich maseczek. Na zachodzie to jest dosyć rozpowszechnione. Taka maseczka przez kilkanaście minut do pół godziny potrafi zabezpieczyć, więc jeżeli idziemy do lekarza albo gdzieś musimy wyjść, a jesteśmy chorzy, kichamy, to załóżmy maseczkę. Myślę, że jak to się... Nie będzie to jakieś źle widziane wśród ludzi, a nawet będzie to dobrze spostrzegane, że ktoś dba również o innych ludzi.
Tutaj ważna kwestia. Maseczkę powinna nosić osoba zdrowa czy chora?
Myślę, że chora. Zdecydowanie chora. Tak. Bo, wszystkich...
bo to jest ten stereotyp, prawda? Tak. Że zakładamy maseczkę, która nas chroni przed grypą, tak, a to nie tak, tak działa. Tak,
zdecydowanie osoba, która jest zakażona wirusem.
Jeszcze chciałbym powiedzieć na temat kichania, kaszlnięcia. Starajmy się, oczywiście zasłaniajmy buzię podczas kaszlu, natomiast unikajmy naszych dłoni, żeby jednak spróbować nauczyć się kaszleć tutaj w okolicę łokciową. To jest to miejsce, które też zabezpieczy przed rozprzestrzenianiem się wirusa, a wirus nie będzie wtedy taki łatwy w rozprzestrzenianiu się. Bo niestety, jeżeli zasłonimy buzię dłońmi, potem idziemy do sklepu, dotykamy koszyku, dotykamy klamek, potem ktoś po nas przyjdzie.
Podajemy rękę.
Podajemy rękę i choroba się roznosi.
Dlatego, gdy my się spotykamy w różnych środowiskach, na przykład szkolnych, zawsze mówimy o tym, bo naszą rolą jest również edukacja, że w tych warunkach należy myć ręce. Za każdym razem przychodzimy do domu, przychodzimy ze szkoły, z zakupów. Te ręce musimy mieć naprawdę zawsze czyste. Zawsze pamiętać o tym, żeby umyć, ponieważ na nich może znajdować się bardzo, bardzo wiele drobnoustrojów.
Panie dyrektorze, jak jest właśnie z naszą wiedzą, jeżeli chodzi o takie zachowania, z tą edukacją? Edukacji nigdy dość?
Edukacji nigdy dość. Tak jak wspomniałam, sanepid to również, czy inspekcja sanitarna, to również forma edukacyjna. Mamy wiele programów profilaktycznych, prowadzimy profilaktykę, propagujemy zachowania prozdrowotne. Jest to środowisko przede wszystkim dzieci i młodzieży. Zaczynamy od przedszkoli, kończymy na szkołach, na liceach. Oczywiście również zdarzają nam się i bardzo chętnie uczestniczymy w różnych imprezach prozdrowotnych, kiedy możemy wyjść do ludzi dorosłych. Zaczynamy tę edukację na przykład właśnie progrypową, przeciwko zakażeniu grypie, już od tych maluchów. Uczymy ich tych podstawowych zasad zachowania, jak mycie rąk, jak to kichanie właśnie w okolice łokcia, tak żeby wiedziały się dzieciaki, jak mają się zachowywać. Niejednokrotnie takie dzieciaki przychodzą do domu, mówią, mamo, wiesz, to było w przedszkolu i wiesz, byli tacy, nam mówili o tym, tak się mamy zachowywać. Spróbujmy zrobić to w domu. Naprawdę, ten nośnik dzieci jest świetnym nośnikiem, ponieważ one przychodzą z tego środowiska szkoły, przedszkoli, no to środowisko rówieśnicze tak edukuje, tak przyjmują, tak dzieciaki są chłonne wiedzy, że potem te zachowania starają się przenosić również do środowiska domowego.
Panie doktorze, jak już wspominaliśmy na początku, powtarzamy to wielokrotnie, to wręcz truizm, że objawów grypy zbagatelizować nie można. Jakie powinno być postępowanie osoby, która już ma wstępnie zdiagnozowaną grypę?
Może tak, jeżeli ktoś zauważył siebie, te pierwsze objawy, takie dosyć typowe, o których tutaj mówiłem, proszę przyjąć lek, ten, który jest dla państwa bezpieczny, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, ibuprofen.
Nie podajemy nazwy.
To jest nazwa chemiczna, nie nazwa handlowa. Kwas acetylosalicylowy, czyli wiadomo, aspiryna czy polopiryna. Paracetamol i te wszystkie inne odpowiedniki.
To są te elementy łagodzące po prostu choroby.
Tak, na pierwszy rzut zawsze, może tak, dobrze byłoby, żeby każda rodzina jednak miała w domu lek przeciwgorączkowy. W przypadku wysokiej gorączki warto podać, żeby złagodzić objawy. Te wszystkie domowe sposoby, więc herbatka z imbirem, mleko z miodem, odpowiednie nawodnienie, odpoczynek, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
To będę trochę adwokatem diabła. Często mówi się tak, że nie zbijamy gorączki do pewnej temperatury, bo nasz organizm się broni, a pan doktor mówi, bierzmy tabletki.
Nie pozwoliła mi pani dokończyć myśli. Właśnie chciałem państwu powiedzieć, że gorączka gorączka to nie jest zły objaw, nie bójmy się tego. To 38,5 stopni, nie walczmy z tym, nie boimy się, że to jest jakiś, nie demonizujmy tego objawu. Gorączka jest dobra do pewnego momentu, ponieważ to nasz układ odpornościowy wytwarza przeciwciała, czyli jakby chroni się, walczy z wirusem. On potrzebuje lekko podniesionej temperatury i sama w sobie lekko podwyższona temperatura nie jest groźnym objawem, nie należy się jej bać.
Co się stanie, jeżeli przegapimy ten moment, kiedy zachorowaliśmy, kiedy przechodzimy naszą chorobę? Jakie mogą być tego konsekwencje? Bo nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że taka niepozorna grypa niestety może rzutować na całe nasze późniejsze życie.
No niestety tak, obserwujemy po okresie tym teraz szczytowym zachorowania grypy, obserwujemy później powikłania różnych innych chorób. Wiele schorzeń, nawet wielu pacjentów nie wie, że ich zaostrzenie choroby serca, chorób płuc, czy różnych neurologicznych, przy przewlekłych chorób, na które cierpią, zaostrzenie po kilku miesiącach może wynikać z przejścia grypy. Także często nawet sami nie jesteśmy w stanie dociec, czy rzeczywiście tak jest. Natomiast statystyka pokazuje jasno, po takim przejściu grypy w danym środowisku, po kilku miesiącach wzrasta ilość zgonów również z chorób, z przyczyn sercowo-naczyniowych. Także jednoznacznie widać, że taka grypka, jak często próbujemy bagatelizować chorobę, to jest bardzo ciężka, bardzo poważna choroba, którą należy się wystrzegać, chronić i leczyć. Jeśli chodzi o leczenie, to w przypadku zdiagnozowania grypy, my lekarze mamy leki przeciwgrypowe. Nie są to te leki, podkreślam, reklamowane w telewizji. Te, które państwo powszechnie znacie, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, oczywiście możecie sobie, należy je użyć zawsze w pierwszym rzucie, natomiast jeżeli objawy nie ustępują,
nasilają się,
pojawiają się powikłania, należy udać się do lekarza. Lekarz wtedy po zbadaniu pacjenta, po zebraniu szczegółowego wywiadu, zaleci odpowiednie leczenie.
Tutaj niektórzy, słysząc, grypa może być chorobą śmiertelną, zapewne kręcą z niedowierzaniem głową, a pani dyrektor tutaj wspominała na samym początku naszej audycji, że to niestety, ale może być taką konsekwencją, jeżeli jesteśmy akurat w grupie ryzyka, bądź mamy choroby takie współistniejące.
To rzeczywiście, to podkreślę jeszcze raz to, co pan doktor mówił. No, musimy się wystrzegać i idźmy do lekarza, leczmy grypę, ponieważ po wielu miesiącach może dojść do powikłań, nawet wcześniej, bo powikłania będą albo bliskie, albo odległe.
Dokładnie.
I w związku z tym może dojść do choroby serca, do zapalenia płuc, które wcześniej, choroby serca, które będzie objawi nam się później. I może dojść do niewydolności układu krążeniowego, które może, nie w dużej części, ale skończyć się również zgonem pacjenta. W tym sezonie grypowym w całej Polsce zanotowano 25 zgonów, ale pamiętajmy, może to jest mało, ale pamiętajmy, że mamy XXI wiek, gdzie powinna być określona świadomość prozdrowotna, gdzie powinniśmy wiedzieć, jak się zachowywać wobec pierwszych objawów grypy. I będę tutaj również podkreślać jeszcze raz to, co pan doktor mówi. Musimy udać się do lekarza, nie bagatelizować tych wczesnych, nagłych objawów, bo to są nagłe objawy. I zawsze pamiętajmy o jednym, czy to jest grypa, czy grypopochodne, czy zwykłe przeziębienie. Musimy odpocząć. Organizm tego wymaga. Natomiast w naszym pędzie życia często o tym zapominamy i to jest również błąd, który wielu pacjentów popełnia.
Szukamy złotej tabletki, która uleczy nas natychmiast.
Nie ma. Złotej tabletki nie ma. Nie ma panaceum na wszystko.
Nie ma.
Wspomniała pani między innymi o szczepieniach. Są grupy, które mają wykonywane szczepienia. Mówię o innych chorobach, na przykład przeciwko kleszczom leśnicy, prawda?
Tak, jest to choroba zawodowa leśników. Tak.
Osoby, które wyjeżdżają poza granicę, na przykład.
Borelioza.
Podkreślmy, że to nie chodzi o boreliozę, bo tu jest też mit, że jak kleszcze, to kojarzą się w większości nam z boreliozą. A borelioza to jest schorzenie wywołane przez krętki, natomiast kleszczowe zapalenie...
Kleszczowym zapaleniu opon mózgowych.
Tak, oczywiście.
Ale chciałam właśnie podkreślić, że są pewne grupy, które mają te szczepienia obowiązkowe. Przed rozpoczęciem audycji mówiliśmy o tym, że niektórzy pracodawcy decydują się na przykład na to, żeby szczepić swoich pracowników. A czy możemy wyodrębnić takie grupy, które przede wszystkim powinny skorzystać z takich szczepień
oczywiście,
przeciwko grypie?
Oczywiście, że powinniśmy podkreślić, które grupy zawodowe powinny się szczepić. Przede wszystkim należy podkreślić, że ludzie, którzy mają kontakt w swojej pracy z innymi osobami. Na pewno pracownicy szpitala, a zatem pielęgniarki, lekarze, jest ta grupa, która powinna się szczepić. Pracownicy marketów, pracownicy poczty, wszędzie tam, gdzie ten kontakt jest bezpośredni, codzienny i to ta ekspozycja tego kontaktu jest wielogodzinna. My właśnie dzisiaj też wysłaliśmy pismo do podmiotów leczniczych, z którymi nasza stacja ma kontakt, które podlegają naszej stacji, takie przypominające, które grupy pracownicze powinny być zaszczepione, gdzie należy je objąć szczególną też ochroną, gdzie zwracać uwagę na to, jak, czy korzystają ci pracownicy również ze zwolnień lekarskich, jeżeli jest taka konieczność, bo unikamy tego, nie chcemy być na zwolnieniu. A zatem ta kwestia edukacji, przypomnienia z naszej strony na każdym kroku istnieje i staramy się to czynić.
Słuchacze często też pytają, czy szczepionka, która obowiązywała w danym roku, zadziała również w kolejnym? Bo mamy szczepienia, które są ważne kilka lat, prawda?
Tak.
Gdzie wiemy,
tak,
że jesteśmy bezpieczni. A jak to wygląda w przypadku grypy?
Z wirusem grypy jest troszeczkę inaczej. Wirus grypy jest wirusem bardzo zmiennym i on co roku mutuje, zmienia się. I co roku sytuacja wygląda w ten sposób, że kilka miesięcy wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia pobiera próbki wirusa w różnych częściach świata, prognozując, który z nich może wywołać,
będzie ekspansywny.
Tak, może wywołać, aktywny może wywołać
zachorowanie.
Tak, w tym roku w szczepionkach, które mieliśmy w Polsce, były aż cztery, to były szczepionki czterowalentne, więc były aż cztery typy wirusa. Ta szczepionka zabezpieczała przeciwko czterem typom wirusa. Po raz pierwszy to mieliśmy w Polsce. Czyli to wygląda tak. WHO prognozuje, daje matrycę producentom szczepionek. Producenci szczepionek przez kilka miesięcy produkują z tych informacji, które dostali od WHO i pojawiają się szczepionki na rynku po kilku miesiącach. Czyli zdarzać się może tak, że ta szczepionka nie będzie idealnie pasowała, nie będzie idealnie chroniła przed tym wirusem, który nas zaatakuje. Ale pamiętajmy, że wirus nawet jeżeli się zmieni, to on będzie bardzo podobny do tego wirusa, który był jakby zaprojektowany, zaprogramowany. I nawet jeżeli tak będzie, że ta szczepionka nie będzie nas chroniła w 100%, to jednak będziemy mieć wytworzoną pewną odporność i przebieg samego schorzenia, potem choroby będzie na pewno łagodniejszy, bo nasz organizm już będzie przygotowany, będzie miał wytworzoną pewną pulę przeciwciał i będzie gotowy do ochrony.
Także... Czy takie same szczepionki są na przykład dla wszystkich krajów Europy? Bo kiedyś pacjenci uprawiali taką turystykę medyczną, udając się na przykład do Niemiec, uznając, że tamte szczepienia czy tamte leki są skuteczniejsze.
Nie ma. Kupujemy dokładnie te same szczepionki, które mamy w Polsce, mamy dokładnie na całym świecie. Jest kilka firm, które produkuje. To jest specjalny cykl technologiczny, tak mniej więcej powiedziałem, jak to wygląda, ale niczym szczepionka kupiona w polskiej aptece nie różni się od szczepionki kupionej w zachodniej aptece.
Czy taka matryca jest robiona na cały rok, czy ona jest robiona przed każdym sezonem grypowym?
Przed każdym sezonem.
To na koniec naszej audycji. Drodzy Państwo, o czym przede wszystkim powinniśmy pamiętać, Pani Dyrektor?
O czym powinniśmy? Przede wszystkim szczepić się przed każdym sezonem grypowym. Powinniśmy mieć świadomość, czym różni się takie zwykłe przeziębienie od objawów grypowych. Powinniśmy dbać o siebie, a zatem również w ciągu całego roku dbać o naszą odporność, zarówno tymi sposobami domowymi, ale również dbać o naszą kondycję fizyczną, nie unikać ruchu, no i edukować się, śledzić to, co się dzieje, a wtedy, kiedy już nam się przydarzy zachorowanie na grypę, udać się do lekarza.
I pozwolić sobie na odpoczynek,
oczywiście,
jeżeli jest to możliwe.
Oczywiście, jak najbardziej. No grypę, jak to się mówi, trzeba wyleżeć.
Dokładnie tak.
Trzeba wyleżeć w ciepłym, przyjaznej atmosferze. Nie wolno się męczyć, nie wolno uprawiać jakiejś aktywności wielce fizycznej, ponieważ ta grypa musi się wyleżeć.
Panie doktorze?
Ja bym chciał jedną rzecz podkreślić, bo tu rozmawialiśmy na temat szczepień i wskazań do szczepionek. Ja bym spojrzał na to z innego punktu i chciałbym powiedzieć Państwu, że według mnie wskazania do szczepienia mamy wszyscy. Ci, którzy mają przeciwwskazania od lekarzy, to nie powinni się szczepić. Natomiast pozostali wszyscy jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka. Żyjemy w społeczeństwie, poruszamy się, komunikujemy się. Barier już nie ma komunikacyjnych jak kiedyś. Spotykamy się z różnymi ludźmi z całego świata, również z całej Polski, więc wszyscy jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka i szczepmy się przeciwko grypie.
Jest jakaś dolna granica, od kiedy można rozpocząć szczepienia? Mówię o dzieciach.
Tak, od szóstego miesiąca dopiero możemy szczepić dzieci. Tu ja myślę, że najlepiej skontaktować się z lekarzem. On dokładnie zaprojektuje cykl szczepień, bo troszeczkę inaczej szczepi się dzieci, inaczej jeżeli ktoś nie był szczepiony wcześniej. To już są takie sprawy techniczne, które z lekarzem warto omówić.
Jest taka ciekawostka, może na koniec. Polacy niechętnie się szczepią, o czym mówiliśmy. Pan doktor wspominał, że to jest 5, maksymalnie 7% populacji. A nasi sąsiedzi, Ukraińcy, wręcz przeciwnie.
A tak, tak, wręcz przeciwnie. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas, pracują legalnie i mają ubezpieczenie. Jak najbardziej. Przepraszam, korzystają w pełni ze szczepień, które są oferowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I myślę tu o dzieciakach przede wszystkim. Kalendarzu szczepień. I Ukraińcy tak, wykorzystują wszystkie szczepienia, a jeszcze dopytują, czym można
dobrze.
Się... I pewnie, że bardzo, czym jeszcze można się doszczepić.
Widzą niestety u siebie epidemia grypy na Ukrainie. No,
a poza
też
tym epidemia odry na
Ukrainie.
Odry. Ta odra nas trochę przestraszyła, chociaż tak patrzę i obserwując to, co się wkoło dzieje, taka stagnacja u nas w kraju już nastąpiła. Był ten wybuch taki bardzo, bardzo mocny, natomiast podkreślę też jedno, w naszym województwie, w naszym powiecie nie było zachorowań na odrę.
Bo szczepionki działają, jesteśmy zaszczepieni.
No i właśnie o to chodzi, nie ma ruchów antyszczepionkowych, wszyscy chodzą jak się należy zgodnie z kalendarzem szczepień, aczkolwiek powiem też na marginesie, że ta wyszczepialność jest ciągle jeszcze nie nazbyt zadowalającym. Nie, do idealności to jej bardzo daleko. Natomiast zawsze, no my staramy się egzekwować szczepienia, zarówno od podmiotów, z którymi mamy kontakt, jak i od rodziców, bo tutaj mamy kontakt z rodzicami, wtedy wysyłamy również ponaglające pisma o szczepienia, bo jest to naprawdę bardzo istotna rzecz. No, nie chorujemy dopóki jeszcze mamy odporność
środowiska i otoczenia.
Tak. Populacyjna, to się ładnie nazywa populacyjną odpornością.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Lekarz rodzinny Wojciech Perekitko, powiatowy inspektor sanitarny w Zielonej
dziękuję
Górze
bardzo.
Dorota Baranowska. To nasi eksperci, którzy byli dziś w studiu. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.